Odcinek 15.
Salwa za salwą brytyjskie okręty strzelały do nieruchomych celów. Francuzi dzielnie odpowiadali ogniem, ale nie mieli żadnych szans na zwycięstwo w tym pojedynku. Ich okręty były skazane na zagładę. Jedynie Strasburg, a także 5 niszczycieli zdołały jakimś cudem przejść przez pole minowe i w gęstym dymie, jaki wiatr niósł znad lądu, wymknęły się z portu, ścigane niecelnym ogniem brytyjskich okrętów. Po wystrzeleniu 36 salw z najcięższych dział kalibru 381 mm brytyjskie okręty przerwały kanonadę. Na okręty w porcie Mers El-Kebir spadły 63 tony stali i materiałów wybuchowych. Widok był straszliwy. Dym i bijące wysoko w niebo płomienie zasłaniały słońce. Najpotężniejsze i najnowocześniejsze okręty francuskiej marynarki wojennej zostały unieszkodliwione. Pancernik Bretagne, z kadłubem rozerwanym gigantyczną eksplozją własnych pocisków, szybko osiadł na dnie. Uszkodzony pancernik Provence, broniąc się przed zatonięciem, bił się kadłubem w mieliznę, podobnie jak i pancernik Dunkirk, flagowy okręt admirała Jean-Sula. Na tych okrętach zginęło blisko 1300 francuskich marynarzy. W tym samym czasie w brytyjskich portach Plymouth i Portsmouth na pokłady francuskich okrętów wdarły się grupy brytyjskich żołnierzy. Zaskoczeni Francuzi oddawali swoje jednostki i składali broń. Jedynie załoga okrętu podwodnego Surcouf stawiła zbrojny opór. W czasie walki zginęło 2 francuskich marynarzy i 1 brytyjski żołnierz. W bazie w Aleksandrii w Egipcie francuski admirał zgodził się rozbroić okręty, które tam znalazły schronienie. Po raz drugi Churchill był zwycięzcą, choć zwycięstwo, jakie odniósł, miało szczególnie gorzki smak. Pierwsze polegało na wycofaniu większości sił ekspedycyjnych Francji, co musiało wpłynąć na francuską obronę. Drugie — na zniszczeniu okrętów i załóg sojuszniczego państwa. Dla Churchilla to nie miało znaczenia. On walczył o poparcie Ameryki, bez którego Wielka Brytania musiałaby skapitulować przed Niemcami. Warunki dla Anglików. Adolf Hitler zszedł po szerokich schodach z czarnego dębu, prowadzących z jego sypialni w bawarskim stylu do salonu Willi Berghof. Górski dwór, jak dumnie nazwał swój dom na Obersalzbergu w Alpach Bawarskich. Kupił go przed laty, aby tam odpoczywać w otoczeniu pięknych świerków porastających zbocze wokół domu. Z biegiem czasu Berghof stał się jego drugą oficjalną rezydencją, w której przyjmował szefów rządów i państw. W pobliżu wyrosły wille najbliższych współpracowników Göringa i Bormana, hotel dla ważnych gości, koszary straży SS, gospodarstwo dostarczające świeżą żywność na stół wodza, a nawet schron przeciwlotniczy. Berghof, willa Adolfa Hitlera na Obersalzbergu koło Berchtesgaden, zakupiona w 1929 roku po objęciu władzy przez Hitlera, została rozbudowana i stała się oficjalną rezydencją kanclerza, w której przyjmował zagranicznych polityków, m.in. Mussoliniego i Chamberlaina. W latach 30. stała się centrum wielkiego ośrodka rządowego, w którym wybudowano willę dla Hermana Göringa i Martina Bormana oraz koszary SS, hotel dla gości, schron przeciwlotniczy i inne potrzebne obiekty. Zburzona przez amerykańskie samoloty 9 kwietnia 1945 roku, willa została ostatecznie zniszczona w 1952 roku. Siedzący w pluszowym głębokim fotelu Joachim von Ribbentrop, minister spraw zagranicznych, zerwał się na równe nogi. Zawsze tak reagował na widok Führera. W przed którym wciąż odczuwał paniczny lęk. Hitler skinął na powitanie i szybko skrył się za drzwiami gabinetu, skąd po kilku minutach wyszedł adiutant, zapraszając ministra do wnętrza. Ribbentrop minął drzwi i natychmiast zatrzymał się, czekając, aż Hitler zakończy lekturę dokumentu. Dobrze wiedział, co to był za raport, gdyż taki sam przeczytał kilkadziesiąt minut wcześniej. Wywiad z Algierii donosił o zbombardowaniu przez Brytyjczyków floty francuskiej w Mers el-Kebir. Hitler uderzył dłonią w blat biurka. Był wyraźnie zadowolony. Powybijają się nawzajem, powiedział. Zniszczenie francuskich okrętów interesowało go o tyle, że dostrzegał w tym wydarzeniu wspaniały materiał dla Józefa Goebbelsa, ministra propagandy. Brytyjczycy zabijają francuskich marynarzy i niszczą ich największe okręty. Hitlera nie martwiła utrata tych jednostek, gdyż w istocie nigdy nie miał zamiaru ich przejmować. Sumując, w afrykańskich portach były daleko poza zasięgiem jego wojsk, a martwił go tylko sposób rozbrojenia floty francuskiej, o czym już wcześniej rozmawiał z Mussolinim. — Czy wie pan, co teraz zrobimy? — zwrócił się do Ribbentropa. — Zawrzemy pokój z Anglią. — Tak — potwierdził Hitler. — Czy mam usiąść i naszkicować ofertę dla Wielkiej Brytanii? — Nie. — Zrobię to sam. Hitler wstał, co dla Ribbentropa było nieomylnym sygnałem, że powinien zacząć notować myśli wodza. Sięgnął więc po teczkę i odkręcił pióro. — Krótko — mówił dalej Hitler. — 3-4 punkty, bardzo krótko. Zaczął dyktować. Punkt pierwszy. Nic nie może naruszyć prestiżu Wielkiej Brytanii. Punkt drugi. Natychmiastowe zawarcie pokoju. Punkt trzeci. Jedyne, co chcemy, to jedna lub dwie stare kolonie niemieckie, gdyż potrzebujemy stamtąd surowców. Punkt czwarty. Sojusz z Wielką Brytanią. To wszystko. Ribbentrop zamknął notatnik. Hitler krążył po gabinecie, wreszcie zatrzymał się. Wkrótce zawrzemy pokój z Wielką Brytanią. Musimy więc się zastanowić, kogo wyznaczymy na ambasadora Rzeszy w Londynie. Podoba mi się propozycja Hessa, który wskazuje na swojego zastępcę Ernesta Williama Bolego jako najlepszego kandydata na ambasadora. To bardzo dobra propozycja. Skwapliwie przytaknął Ribbentrop, który zawsze zgadzał się ze swoim wodzem, choć uważał, że to on powinien przedstawić kandydaturę ambasadora Rzeszy. W duchu przyznawał jednak, że propozycja Hessa rzeczywiście była dobra, gdyż Bole, urodzony w Bradford w Anglii, od wielu lat kierujący wydziałem zagranicznym partii nazistowskiej NSDAP, wydawał się kompetentny i sprawny. Tak, pokój z Anglią jest już w zasięgu ręki, powiedział Hitler. Ribbentrop dobrze wiedział, skąd bierze się ten optymizm, gdyż to on informował Führera o brytyjskich propozycjach zmierzających do podjęcia negocjacji. Bez wątpienia ostatnim, najważniejszym sygnałem była informacja ze Szwecji. Björn Pritz, ambasador tego państwa w Londynie, 18 czerwca przesłał do Sztokholmu depeszę, w której relacjonował rozmowę z Rabem Butlerem, zastępcą ministra Halifaxa. Miał on stwierdzić: żadna możliwość osiągnięcia kompromisowego pokoju nie zostanie zaniedbana, jeżeli otrzymamy rozsądne warunki. I dodał, że żaden zatwardziały przeciwnik nie będzie mógł stanąć na drodze kontaktom w tej sprawie, gdyż Wielka Brytania teraz ma większe możliwości negocjacji, niż będzie miała później. Jak informował Pritz, w pewnym momencie Butler wyszedł z gabinetu, wezwany przez ministra Halifaxa. Gdy wrócił, powiedział: zdrowy rozsądek, a nie brawura, będzie kierować polityką brytyjskiego rządu. Było Oczywiste, że nagłe wezwanie przez ministra było wyreżyserowane. Chodziło o jednoznaczne wskazanie, że Butler, choć nie powiedział na ten temat ani słowa, działa za wiedzą, a może nawet na polecenie Halifaxa. Posunął się nawet do tego, że poinformował szwedzkiego przedstawiciela, iż po 28 czerwca Halifax zastąpi Churchilla na stanowisku premiera. Arvid Richard, szwedzki ambasador w Berlinie, który poznał treść tej depeszy, szybko poinformował o tym Ernsta von Weizsäckera, wysokiego urzędnika w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Powiedział: raport Prytza z Londynu sugeruje jednoznacznie, że w głównych sferach rządzących istnieje zdrowy rozsądek i chęć osiągnięcia porozumienia z Niemcami. Weizsäcker wysłał natychmiast depeszę do Ribbentropa, przebywającego w Belgii. Ten nakazał dokładne wyjaśnienie całej sytuacji, co sprawiło, że doszło do ponownego spotkania z Richardem. Szwedzki ambasador miał już nowe, ważne informacje, z których wynikało, że Churchilla lada dzień zastąpi na stanowisku premiera Lloyd George, którego poglądy były dobrze znane i stawało się oczywiste, że ten polityk będzie skłonny zawrzeć pokój z Niemcami. Mijały dni, a nie sprawdzała się żadna z zapowiedzi złagodzenia wojowniczego stanowiska Winstona Churchilla, zdającego się mocno trzymać ster brytyjskich rządów. Hitler nie wydawał się zmartwiony niekorzystnym dla niego rozwojem sytuacji. Postanowił osobiście wystąpić z ofertą rozpoczęcia rokowań pokojowych. Przemawiając 19 lipca w Berlinie, powiedział: Mr. Churchill powinien mi uwierzyć, gdy prorokuję, że wielkie imperium będzie zniszczone. Imperium, którego nigdy nie zamierzałem niszczyć ani mu szkodzić. Teraz czuję, że jest moim obowiązkiem wobec własnego sumienia, aby odwołać się jeszcze raz do odpowiedzialności i zdrowego rozsądku Wielkiej Brytanii i gdziekolwiek indziej. Uznałem, że mogę zgłosić ten apel, gdyż nie jestem pokonanym proszącym o łaskę, lecz zwycięzcą, przemawiającym w imieniu rozsądku. Nie widzę powodu, dla którego wojna ta musiałaby trwać. Użył zwrotów zdrowy rozsądek, przemawiający w imieniu rozsądku. Przypadek? Czy rozmyślne przywołanie słów, których zastępca ministra Halifaxa użył w rozmowie ze szwedzkim ambasadorem, twierdząc, że zdrowy rozsądek, a nie brawura, będzie kierować polityką brytyjskiego rządu? Wydaje się, że Hitler rozmyślnie wplutł te słowa do swojego przemówienia, dając jasny sygnał brytyjskim zwolennikom negocjacji. Wiedział, że ta oferta podziała jeszcze skuteczniej, gdy zostanie wsparta siłą. Dlatego niemalże jednocześnie wydał dyrektywę numer 16, w której stwierdzał: ponieważ Anglia, mimo jej beznadziejnej sytuacji militarnej, nie wykazuje chęci jakiegokolwiek kompromisu, zdecydowałem się rozpocząć przygotowania, a jeżeli będzie to konieczne, przeprowadzić inwazję na Anglię. 27 lipca do gabinetu Hitlera w kancelarii Rzeszy przyszedł świeżo mianowany feldmarszałkiem Walter Brauchitsch na czele grupy 12 oficerów wojsk lądowych i lotnictwa, aby przedstawić projekt operacji inwazyjnej. Trudno dociec, co kierowało tym doświadczonym dowódcą, że przyniósł nierealny plan. Być może wielkie zwycięstwo nad Francją rozogniło umysły niemieckich strategów. Być może chcieli zyskać uznanie Hitlera za opracowanie wielkiej operacji, ale szans na jej przeprowadzenie nie było. Założyli, że w inwazji weźmie udział 41 dywizji, w tym 6 pancernych i 3 zmotoryzowane oraz 2 dywizje powietrzno-desantowe. Morale wojska po świetnym triumfie we Francji było bardzo wysokie i wszystko wskazywało, że Wehrmacht w starciu ze słabą, zdemoralizowaną klęskami British Army odniesie łatwe zwycięstwo. Aby tak się stało, niemieckie dywizje musiały zostać dowiezione do angielskich brzegów. A żaden z twórców planu podboju Brytanii nie odpowiedział na pytanie, jak to zrobić. Dopiero wielki admirał Erich Redar, dowódca Kriegsmarine, zapoznał się z tymi propozycjami, zwrócił uwagę, że przewiezienie przez kanał La Manche takiej masy sprzętu i ludzi wymagałoby zmobilizowania wszystkich jednostek pływających, wojskowych i cywilnych, a więc nie tylko okrętów wojennych i specjalnie budowanych jednostek desantowych, ale także kutrów rybackich, statków handlowych, a nawet jachtów, rzecznych barek i holowników. Wycofanie statków z cywilnej służby spowodowałoby poważne zakłócenia produkcji i dostaw żywności, surowców, produktów przemysłowych, jako że transport śródlądowy odgrywał dużą rolę w niemieckiej gospodarce. Co więcej, pierwszego dnia na brytyjskim brzegu, na ogromnym froncie ciągnącym się przez 360 kilometrów od Dover do Lyme Regis, miało wylądować 13 dywizji liczących około 150 tysięcy żołnierzy. Ich zadaniem byłoby uchwycenie przyczółków, do których dotarłby drugi rzut 26 dywizji, czyli około 40 tysięcy żołnierzy. Czy można było osłonić je przed atakami brytyjskich okrętów i samolotów? Luftwaffe nie wykonałoby tego zadania, zważając, że angielskie samoloty miałyby bardzo krótką drogę z lotnisk do celu i mogły w ciągu dnia wielokrotnie atakować żołnierzy na brzegu. Erich Redar, 1876-1960 roku, wielki admirał, niemiecki dowódca i strateg. W czasie I wojny światowej był szefem sztabu dowódcy floty krążowników liniowych. Brał udział w bitwie jutlandzkiej. Przed końcem wojny dowodził krążownikiem Köln. Od 1928 roku był szefem kierownictwa marynarki wojennej Reichswehry. W 1934 roku mianowany wielkim admirałem, w 1935 roku objął stanowisko naczelnego dowódcy marynarki wojennej III Rzeszy. 30 stycznia 1943 roku w związku z decyzją Hitlera wycofania ze służby największych okrętów Kriegsmarine podał się do dymisji i objął tytularne stanowisko admirała inspektora marynarki. W 1946 roku został skazany przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze na dożywotnie więzienie za zbrodnicze prowadzenie wojny na morzu. Ułaskawiony wyszedł na wolność w 1955 roku. Kriegsmarine też była za słaba, aby skutecznie chronić konwoje z wojskiem i ostrzeliwać nabrzeżne pozycje. Wehrmacht nie posiadał amfibijnych pojazdów transportowych, które mogłyby przewozić żołnierzy z okrętów na brzeg, a potem dostarczać im żywność, amunicję, lekarstwa. Nie miał też czołgów pływających, które wsparłyby lądujące wojska, zniszczyły umocnione punkty oporu i umożliwiły odparcie kontrataków brytyjskich czołgów. Co prawda natychmiast rozpoczęto pracę nad skonstruowaniem takich pojazdów, ale szanse wyposażenia w nie dywizji desantowych nie były duże. W ogromnym pośpiechu przerobiono 128 czołgów PZKPFW 3 i 4, tak, aby mogły zjechać do wody kilkadziesiąt metrów od brzegu i zanurzone po dnie dojechać do plaży. Pojazdy te dostarczono do 41. Korpusu Pancernego na wyspę Sylt i tam poddano je intensywnym próbom, które, o dziwo, wypadły bardzo dobrze. Aczkolwiek trudno przewidzieć, jak zachowałyby się w warunkach bojowych. Brak wsparcia ogniowego ze strony okrętów Kriegsmarine miał uzupełnić ostrzał brytyjskich stanowisk obronnych przez działa wielkiego kalibru zainstalowane na francuskim wybrzeżu. W rejonie od Saint-Gatte do Boulogne wybudowano wielkie betonowe schrony dla czterech baterii, w których skład weszły cztery działa kalibru 280 mm, trzy działa kalibru 305 mm i cztery kalibru 406 mm o zasięgu od 45 km do 60 km. Wielki plan podboju Anglii urywał się jednakże w pewnym momencie. Niemieccy strategzy nie odpowiedzieli na pytanie, jak dostarczyć paliwo i amunicję dla 128 czołgów, które po dnie miały dotrzeć do brytyjskiego brzegu. A jak dowozić zaopatrzenie dla dywizji? Każdego dnia trzeba było dowieźć tysiące ton żywności, amunicji, lekarstw, broni, części zamiennych. Gdzie miałyby dobijać statki przywożące ciężki sprzęt i jak można byłoby je rozładowywać? Szanse na zdobycie brytyjskich portów były niewielkie, a nawet gdyby Brytyjczycy wycofali się z nich, to bez wątpienia zniszczyliby nabrzeża i urządzenia portowe, a kanały i baseny portowe zostałyby zablokowane wrakami i zaminowane. I to jest najbardziej oczywisty dowód, że plan inwazji był jedynie propagandowym blefem. W 1936 roku zakłady Rheinmetall-Borsig otrzymały zamówienie na skonstruowanie amfibii na gąsienicach. Do 1940 roku powstało kilka prototypów udanego pojazdu, który wyglądał jak duża łódź na gąsienicach. Landwasserschlepper, napędzany silnikiem Maybach HL-120, mógł rozwinąć na lądzie prędkość do 35 km na godzinę. W wodzie zaś, gdy włączono śrubę napędową, płynął z prędkością 12 km na godzinę. Do jego wnętrza można było załadować 17 ton sprzętu lub 20 żołnierzy. Ponadto, wyposażony w potężny hak, mógł holować płaskodenne barki. Byłby więc nieocenionym pojazdem, dzięki któremu Niemcy mogliby ze statków przerzucać na brzeg zaopatrzenie dla walczących tam żołnierzy. Tymczasem w połowie 1940 roku Wehrmacht zamówił tylko 14 takich pojazdów, a w dodatku żadnego z nich nie przewieziono do Francji, skąd miała wyruszyć flota inwazyjna. Admirał Röder zażądał ograniczenia rozmiarów operacji zarówno pod względem liczby dywizji, jak i szerokości frontu. Brauchitsch, urażony, że marynarka wojenna miesza się do jego planów, protestował i nie miał zamiaru zgadzać się na skromniejsze rozmiary inwazji. Ostatecznie jednak musiał zmniejszyć zasięg całej operacji, ograniczając liczbę pierwszorzutowych dywizji z 13 do 9, a całość sił z 43 do 27 dywizji. Adolf Hitler zaaprobował ten plan, choć admirał Röder w dalszym ciągu był bardzo sceptycznie nastawiony. Stojąc nad stołem, na którym rozłożono mapy angielskich wybrzeży i stukając w blat wskaźnikiem, którym pokazywał planowane rejony lądowania, Röder zwrócił uwagę Hitlera, że Kriegsmarine może wystawić do osłony inwazyjnych konwojów zaledwie 4 niszczyciele, co było śmiesznie małą siłą. Przygotowania do inwazji mogą być zakończone przed 13 września, powiedział Röder, gdyż taką datę rozpoczęcia wielkiej operacji wskazał Hitler. Ale pogoda będzie przeciwko nam. Nie mamy wystarczającej liczby barek i holowników, aby przewieźć zakładane masy wojska przez kanał. Muszę zwrócić uwagę, że Brytyjczycy skierują przeciwko nam 13 okrętów liniowych, które zmasakrują nasze siły inwazyjne. Hitler zdawał się nie zwracać uwagi na te argumenty, które przytaczane przez doświadczonego dowódcę morskiego wskazywały jednoznacznie, że całe przedsięwzięcie, któremu nadano kryptonim Seelöwe, lew morski, nie ma szans powodzenia. Przygotowania muszą postępować, a wynik wojny powietrznej przesądzi, czy podejmiemy tę operację. Jeżeli rezultaty nie będą zadowalające, inwazja zostanie zastopowana. Uciął dalsze dyskusje Hitler. Dość niefrasobliwie podchodził do wielkiej operacji. Wynikało to z przekonania, że nigdy nie trzeba będzie jej przeprowadzić. Mobilizacja kilkunastu dywizji, wielka koncentracja statków i okrętów w portach francuskich i belgijskich miały tylko zrobić przytłaczające wrażenie na Brytyjczykach i zmusić ich do negocjacji. Można było odnieść wrażenie, że w centrum sztabowych dyskusji nad sposobem powalenia Wielkiej Brytanii na kolana Hitler stracił zainteresowanie tą operacją, uznając, że groźba dokonania inwazji wsparta atakami Luftwaffe zrobi na Brytyjczykach wrażenie tak duże, że ci poproszą o zawarcie pokoju. Hitler podjął już inną decyzję, o czym najwyżsi dowódcy dowiedzieli się 29 lipca 1940 roku. Tego dnia w południe wielki czarny Mercedes z kuloodpornymi szybami, z podłogą odpowiednio opancerzoną i ukształtowaną, aby wytrzymała wybuch miny, wyjechał z wąskiej, stromej szosy prowadzącej z Obersalzbergu i skręcił w lewo, w stronę stacji kolejowej Berchtesgaden. Siedzący wewnątrz generał Alfred Jodl, szef sztabu dowodzenia Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu, nie zdecydował się pozostać na noc w hotelu Platterhof, przeznaczonym dla najważniejszych gości przybywających do rezydencji Hitlera. Śpieszył do swojego pociągu sztabowego Atlas, zapewne dlatego, że tam miał wszystkie środki łączności, a tego dnia zamierzał je wykorzystać. Alfred Josef Jodl, 1890-1946 roku, żołnierz I wojny światowej, w której walczył jako artylerzysta, w 1932 roku w randze majora objął kierownictwo Wydziału Operacyjnego Truppenamtu, Sztabu Generalnego Reichswehry. W sierpniu 1939 roku został mianowany szefem oddziału operacyjnego zarządu, a następnie sztabu dowodzenia w Oberkommando der Wehrmacht. Chociaż nie aprobował nazizmu, pozostawał wiernym wykonawcą planów Hitlera. W 1946 roku stanął przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze, oskarżony o udział w planowaniu wojny. Uznany za winnego, został skazany na śmierć i stracony. W salonce ustawionej na bocznym torze Wielkiego Dworca Berchtesgaden czekał jego zastępca, pułkownik Walter Warlimont oraz przedstawiciele trzech rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik von Losberg z wojsk lądowych, komandor Junge z Kriegsmarine oraz major von Falkenstein z Luftwaffe. Walter Warlimont, 1894-1976, w czasie I wojny światowej walczył na froncie włoskim i francuskim. Po wojnie służył we Freikorpsie, a w 1922 roku wstąpił do Reichswehry. W 1926 roku w stopniu kapitana objął stanowisko drugiego adiutanta szefa sztabu generalnego, a następnie pracował w Wydziale Ekonomicznym Ministerstwa Obrony. W 1936 roku wyjechał do Hiszpanii jako przedstawiciel niemieckiego wojska. Powrócił do Niemiec w 1937 roku w stopniu podpułkownika.